9.40, wracamy do studia. Z nami jest profesor Jerzy Robert Nowak, historyk, znawca najnowszej historii Węgier. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam.
Ale nie od Węgier zaczniemy, zaczniemy od zmian na szczytach władzy w Polsce. Jedni mówią w nocy z 12 na 13 grudnia symbolicznie syn lidera Solidarności Walczącej zostaje premierem. To jest realna zmiana. Pan przeciwko tej kandydaturze, przeciwko panu premierowi protestował także 9 grudnia, kiedy w pałacu odbywała się desygnacja premiera.
Przede wszystkim nie widzę wybrania tu jako symbol tego, że zastępuje syn lidera, którego bardzo lubię, Kornela Morawieckiego, że zastępuje panią Szydło, patriotkę zdecydowaną, twardą w obronie interesów Polski. Widzę te jej wystąpienia przeciwko luminarzom Unii Europejskiej, Strasburgu i tak dalej. Chodziło mi o to też, w jaki sposób doprowadzono tej zmiany. Ogromna część osób uważa, że była to zmiana przeprowadzona nieelegancka, a w ogóle cała ta rekonstrukcja rządu była kompromitująca. Trwała 4 miesiące. Takie rzeczy powinniście
jeszcze
robić.
Jeszcze się nie skończyła.
No jeszcze się nie skończyła. Zamiast usunąć od razu, a to już powinno być ponad 2 lata temu, Waszczykowskiego, którego określam jako głównego szkodnika. Zresztą redaktor Witold Gadowski nie ma chyba różniącej się ode mnie nie opinii. Na jeszcze kilku osób wcale nie cenię, na przykład wicepremiera Glińskiego, który nie kocha, nie lubi i nie rozumie kultury, a jest ministrem kultury, to wprowadza się pana Morawieckiego. Do pana Morawieckiego mam swoje zastrzeżenia. On mówi bardzo pięknie, teraz też expose, pod tym względem jest bardzo dobry, ale z dokonaniami jest gorzej. Znów powrócę, że to i redaktor Gadowski, nie tylko on, przytaczał, że za słowami nie szły czyny. Mówi ogromnie wiele o przedsiębiorczości, innowacyjności. Na razie nie widzę zbyt wiele, żeby zrobił dla przedsiębiorców. A ponieważ ja zajmuję się Węgrami, to widzę, co tam zrobiono. Zresztą Węgry biją nas na głowę, nawet jeśli chodzi o wzrost płac, 2 razy większy w tym roku niż w Polsce. Ale oni od razu obniżyli podatek dla przedsiębiorców do 10%, potem do 9%. Są rajem podatkowym nawet dla austriackich przedsiębiorców. Druga rzecz, nic nie zrobiono dla ograniczenia biurokracji. A mamy najwięcej ministrów po Anglii, w Europie przed Francją i Niemcami. Mamy 24 ministrów, 100 wiceministrów. Na Węgrzech zmniejszono od razu ilość ministrów z 16 do 9, ograniczono parlament o połowę z 386 do 193. Nie mają senatu, a my, nasz Sejm ma więcej członków niż Izba Reprezentantów w Stanach. Nie mówiąc o radach miejskich, wojewódzkich, inne, ogromna senat, ilość biurokratów, nic nie zrobiono w tej dziedzinie.
Senat jest naszym pewnym dziedzictwem i chyba tutaj nie miałbym do niego pretensji, bo nawet w napoleońskiej Europie księstwo warszawskie jako jedyne z państw napoleońskich
senat potraktujemy jako
miało
dziedzictwo, to ja wtedy bardziej, że mamy tam większość, ale
nawet Napoleon nie odważył się zlikwidować w Polsce senatu.
Tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to jest naprawdę za wielki, a generalnie też inna sprawa. Na Węgrzech skasowano nagrody dla ministrów, dyrektorów i innych do czasu, aż nie spadnie zadłużenie. U nas tego nie zrobiono. Mam do Morawieckiego też zastrzeżenia. Obawiam się co do jego wiedzy politycznej po prostu, bo jeśli pan...
A co do powiązań, bo takie też się pojawiły.
Do powiązań mam absolutnie, ale najpierw powiem coś innego, że w pół roku przed finałem wyborów w Stanach Zjednoczonych publicznie powiedział nasz wicepremier, że różnica między Trumpem a Clintonową jest jak między dżumą a cholerą. No to już nie wypał totalny. Jak wicepremier Polski mógł narazić się równocześnie obojgu pretendentom do prezydentury amerykańskiej? A poza tym Clintonowa była dla nas prawdziwie groźna. Wyobraźmy sobie, że byłaby Clintonowa, Merkel i Macron. Natomiast Trump stoi po stronie państw narodowych, w obronie chrześcijaństwa. Ma krytyczny stosunek do Niemiec, to jedno. Druga rzecz, jego powiedzenie, że należy sprowadzić 3-4 miliony Ukraińców, kiedy już jest parę milionów. I jeśli ktoś chce stworzyć państwo w państwie i partię ukraińską, która by była roszczeniowa wobec Chełma, Przemyśla i tak dalej, to gratuluję. Można patrzeć tylko z ekonomicznego punktu widzenia na tanią siłę roboczą.
No to skoro jest tyle zastrzeżeń, to co skłoniło prezesa Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby do tej zmiany doprowadzić? Żeby
ją ja się też zastanawiam.
Po części na klubie wymusić, bo to też nie było tak, że klub przyjął ją euforycznie i z pełną radością.
No też się zastanawiam. Uważam jednak, że po prostu Morawiecki, który jest bardzo dobry w mowie, oczarował Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyńskiego, który jest zdecydowanie najlepszym politykiem prawicy, bezkonkurencyjnym, ale na gospodarce się nie zna, czego dał dowód, powołując kiedyś Gilowską, liberałkę, w rozdacie odsunięto Cezarego Mecha, świetnego ekonomistę i twórcę programu ekonomicznego PiSu, i teraz też zaufał w piękne słownictwo pana Morawieckiego i szkoda, że jest tak, i szkoda, że było to wymuszenie, bo tym bardziej, że przeważająca część ludzi nie była, nawet działaczy PiSu, nie była przekonana do tego, jak mówiono, Morawiecki dostał oklaski, a Szydło na odchodne owacje. Warto zobaczyć w internecie, to ogromna część podziela moje stanowisko, 87% osób jest krytyczna wobec Morawieckiego, według ocen jakiegoś analityka tego, co jest. No ja żałuję, że... A poza tym powiązania. Ja w ogóle nie przepadam za bankierami. Kiedyś na jakimś wystąpieniu powiedziałam, idźmy drogą węgierską, nie bankierską, i chodzi o to, w jakim stopniu to grały naciski amerykańskich bankierów, a pokazał swoje skłonności w stosunku do frankowiczów. Na Węgrzech w ciągu kilku miesięcy załatwiono korzystnie dla frankowiczów te sprawy kosztem bankierów zachodnich, który premier Orban nazwał hienami. Nie wyobrażam sobie takich słów w ustach Morawieckiego, ale czynów. I takich jak na Węgrzech. A u nas to się ślimaczy. Są już pierwsze samobójstwa frankowiczów. I to ja nie wolałbym...
Nie od dziś tragedia osób, które zostały wkręcone, czy wrobione, czy oszukane na kredytach frankowych.
No ja chciałbym, żeby zrobił jak najszybciej coś dla przedsiębiorców. Obniżenie podatków, konkretne różne rzeczy. Właśnie tydzień temu w nocy w Lublinie byłem u przedsiębiorcy i tak jak on się uskarżał. Przypomnę Romana Kluskę. No, dla mnie autorytet. Roman Kluska niedawno powiedział w wywiadzie, że jeszcze wzrosła biurokracja, jakaś tam ustawa lodówkowa. No przepraszam, za to trzeba się zabrać, jeszcze się zabierze Morawiecki. Sam chętnie go poprę, ale czekam na czyny, a nie piękne słowa.
Jest jeszcze jedna sprawa dość istotna, to jest reforma OFE. Dokończenie likwidacji Węgrom zajęło to bodajże 6 tygodni. Całkowite zlikwidowanie.
A u nas się to ślimaczy.
A u nas to ślimaczy i nie pytanie dobrze. Jest, co premier Morawiecki z tym zrobi, bo tam leży, może nie w gotowiźnie, ale w akcjach, w aktywach kolejnych spółek na giełdzie ponad 160 miliardów złotych, które można zadysponować. Pytanie, co się z tym stanie. A ta sprawa kwestii międzynarodowych, bo to bardzo mocno padało od pierwszej chwili, od momentu, kiedy rzecznik klubu PiS Partii Prawo i Sprawiedliwość, pani Beata Mazurek, wyszła do dziennikarzy na Nowogrodzkiej. To był główna oś argumentów, dlaczego nie szedła Morawiecki, bo lepiej dogada się z zagranicą. Co pan profesor o tym
myśli? Obawiam się, żeby to dogadanie nie było rodzajem ustępliwości. Powiedziałbym w tym kontekście bardzo ostro wobec lubinarzy UE, takich jak dwaj pijacy, Junkers i Schulz, mówiąc o nieciekawym Erferhofstadzie, Junkersie z tym, co on tam nabroił gospodarczo w Małym Luksemburgu. Otóż nikt Krzyżackiego gadu nie ugłaszcze. Ja nie wierzę w ustępstwa wobec Unii, że będą dla nas korzystne. Orban był sam, opierał się i korzystnie z tego wyszedł i nawet fundusz walutowy, który wywalił z Węgier, przyznał, że jego gospodarka rozwija się skutecznie. Także ustępstwa to mieliśmy już bardzo długo i politykę kudlizmu wobec Niemiec stosowaną przez Tuska. Boję się, żeby się nie zeszło na te tory. Francja, elegancja, wszystko to tak. Natomiast ja dodam jeszcze jedno z Węgier, czego mi brak. Ustawę karzącą medialną bardzo ostro za zniesławienia. Tam to wprowadzono i zniesławienia ustało. To, co u nas się dzieje właśnie wobec Kaczyńskiego, wobec PiS-u na każdym kroku, a w ogóle uważam, że PiS czeka, nie gryzie. Pani Walcowa powinna być dawno w więzieniu. Jej mąż Walc, jak dowiedziono teraz, fałsze, natychmiast zarzutami prokuratorskimi, alimenciarz kijowski powinien być w więzieniu, ci z otwartego dialogu powinni być w więzieniu, a jak my a jesteśmy...
Nie stworzymy wtedy męczenników? Nie lepiej, żeby oni chodzili po tych ulicach w coraz mniejszych grupach. Jest coraz
i żeby
mniej...
napadali na nas, żeby napadali tak jak na tą dziennikarkę.
Żeby się kompromitowali.
To nie wystarczy. I ma się obrażać. Ten ochroniarz, który tak obraził tą dziennikarkę, też powinien dawno siedzieć. To jest dowód słabości państwa, jeśli się na to pozwala. Tak samo jak w czasie tego puczu grudniowego najpierw grożono z tym, co opanowali mównicę, że będą kary, nic nie zrobiono, o ile pamiętam. A przypomnę, że to Borowski skazał byłego ministra Janowskiego na 3-miesięczne pozbawienie pensji za to, że okupował mównicę. Bierzmy przykład. Tamci potrafili być twardzi, a my pozwalamy sobie na granie na nosie, na obrażanie, na ataki. A tak jak to coraz bardziej postępuje teraz, podpalanie kilku biur już naszych posłów. Czego
a z drugiej strony sondaże rosną, więc może pozwolić im się dalej kompromitować. No i patrzeć tylko, jak to będą coraz mniejsze, bardziej może radykalne, ale też coraz bardziej śmieszne grupki protestu.
Proszę pana, nie jestem tak zupełnie przekonany, bo równocześnie pamiętajmy, że ściągły nacisk wewnętrzny, że ci ludzie mają pomoc z zagranicy i różnie to może być. Na razie, oczywiście mamy bardzo głupią opozycję, to wszyscy są zgodni, nawet z tamtej strony pisma. I ci wszyscy, tam Petrun, Lubnauer i Schetyna, to jest ten. Ale pewne rzeczy mogą się zmienić. Ja obawiam się, że jest zawrót głowy u sukcesów. Od sukcesu. A przede wszystkim, ponieważ w ostatnich 2 miesiącach byłem na Lubelszczyźnie, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, Wałbrzyskie inne. I mam wcześniejsze doświadczenia i z tego, co widziałem, bardzo źle dzieje się w wielu miejscach w terenie. Walka o stołki w PiS-ie, podziały w PiS-ie, współpraca niektórych z PO. I muszę powiedzieć, że jest to ogromnie niepokojące. Zresztą, o ile wiem, to redaktor Gadowski z Małopolski, naszej patriotycznej Małopolski, nie wyciągnął najlepszych wrażeń. Ja ciągle podkreślam, że Kaczyński zamiast, dobrze, że nie chciał być premierem, teraz jest w bardzo dobrym miejscu, to z tyłu patrząc na wszystko, ale powinien zrobić audyt w PiS-ie, w terenie i przede wszystkim pousuwać zbyt wielu pazernych, niegodnych, a poszerzyć, otworzyć PiS. Jak mówił mi pewien poseł, a obecnie wiceminister, tu nie podam nazwiska świadomie, było to heretyckie, że u niego w okręgu to jest sporo takich działaczy PiS-u, którzy uważają, że jak jest 5 miejsc w Radzie Miejskiej, po co 6. członek PiS-u? To zamykanie się i tu przecież PiS ma tylko 30 tysięcy członków, a niegdyś mały Fidesz, 5 tysięcy członków, ma 40 tysięcy na, to tak jak 160 tysięcy na Polskę. Trzeba się otworzyć, bo jest wiele osób, które pozostają poza PiS-em, poza, nie uczestniczą. No właśnie jak Cezary Mech, jak Szeremetiew, najlepszy znawca.
Ale akurat pan profesor Marcin Szeremetiew jest członkiem Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina, więc on gdzieś tam jest.
No tak,
zewnątrz
obozu. Ale nie ma
obozu.
Żadnej funkcji, nie ma żadnego wpływu. Ale w sprawach wojskowych to się zna.
To prawda, ale jeszcze z czasów Ruchu dla Rzeczpospolitej ma pewien konflikt z ministrem Antonim Macierewiczem.
No to po co się... Czy my mamy prawo jest... pozwalać sobie na te konflikty? Wiem o tym. Wiecie, dlaczego schować te urazy gdzieś daleko, głęboko pod ziemią? Wciągnąłby też Janusza Dobrosza, świetnego znawcę spraw niemieckich książki, byłego wicemarszałka. Takich osób pomijanych jest za wiele.
A być może nie ma co wchodzić do PiS-u, tylko zakładać nową partię, partię narodową, partię bardziej prawicową.
Jestem za tym, żeby powstało, przydałoby się bardzo PiS-owi, żeby miał na prawo partię radykalną, która by parła do różnych zmian. No ale powiedzmy sobie szczerze, narodowcy są za bardzo też dzieleni. Myślę, że komuś bardzo zależy na tych podziałach. Można mówić o Rosji, o innych tych. Natomiast ja może wspomnę tutaj o czymś, co wywołuje wielkie też kontrowersje. No sprawa Ukrainy. Teraz
właśnie
była wizyta...
do tego chciałem przejść. Wczoraj wizyta prezydenta Andrzeja Dudy razem z Petrem Poroszenką w Charkowie się panowie spotkali i trwa dialog. Dialog, dialog i dialog. Efektów nie widać.
Podobnie jak ta długotrwała rekonstrukcja, uważam samą wizytę za niepotrzebną. Trzeba było wreszcie postawić jakieś warunki, szanować się i tak dalej. Już niejednokrotnie wspominano, że pan prezydent Duda był dwa razy na Ukrainie. Ja nie zająknął się o ludobójstwie ukraińskim, a Kwaśniewski nawet o tym mówił. Nie odwiedził grobów, żadnego z tych odwiedził, te w Charkowie, ale groby rosyjskie. A co? A na Wołyniu te 150-200 tysięcy wymordowanych. Poza tym...
Zresztą trzeba oddać, że przynajmniej minister prezydencki Krzysztof Szczerski mówił oficjalnie, że żadnego dalszego dialogu nie będzie i sprawy nie posuną się do przodu do momentu, kiedy ekshumacje nie zostaną wznowione i nie będzie ustanowione pełne prawo do poszukiwania naszych ofiar pomordowanych na Wołyniu, na Podolu.
No najtwardziej to mówił wcześniej już prezes Kaczyński, że Ukraina z banderą nie wejdzie do Europy, ale dla mnie, no i co z tego, że powołano komisję? A dlaczego od razu Ukraina nie wycofała się? To powinien być warunek wstępny z tego obrzydliwego, barbarzyńskiego zakazu ekshumacji. Ja podam na przykład taką rzecz. Nie rozumiem, dlaczego Ukrainie pożyczono na wieczne nieoddanie pewno 4 miliardy złotych. Jakby nie, jakby sam Poroszenko, który ma 12 miliardów dolarów, nie mógł wreszcie dla swego kraju dać, a on dalej handluje z Rosją, król czekoladowy.
To prawda, jego firma rozszerza cały czas ma fabryki.
Wzrasta w dochody. I teraz mam pytanie. Zanim to udzielono pożyczki, powinno być postawione kilka przynajmniej warunków, a jednym z nich, to akurat może nie jest sprawa największa, zdjęcie hańbiącej tablicy ku czci mordercy, ludobójcy Suchewicza, którą Ukraińcy umocowali na gmachu szkoły polskiej we Lwowie. To jest po prostu haniebne, to są prowokacje. My okazaliśmy bardzo dużo dobrej woli, a z takimi ludźmi jak Wiatrowicz, szef IPN-u, nie ma w ogóle co rozmawiać.
To jeszcze na koniec podpytam o personalia. Głośno mówi się o planie, że Witolda Waszczykowskiego zmieni Krzysztof Szczerski, obecnie minister prezydencki. Dla pana to byłaby dobra zmiana?
Każda zmiana Waszczykowskiego na inną osobę będzie dobra. Ale ostatnio jestem zaniepokojony, bo rozmawiałem ze świetnym badaczem spraw polsko-litewskich, doktorem Adamem Hajewskim, i on właśnie przesłał mi mailem wypowiedzi pana Szczerskiego w sprawie Polaków na Litwie. Łagodnie mówiąc, wyraźnie widziałem tam lekceważenie roli Polaków na Litwie. Akurat tam są najlepiej zorganizowani Polacy. Ciągle wygrywają wbrew szowinistom litewskim, a jeden z nich, Tomaszewski, już drugi raz europosłem. Ja uważam, że nasi powinni o wiele bardziej cenić swoje mniejszości, a to, co jest dotąd, nie jest dobre, tym bardziej, że Litwini są obłudni. Przypomnę, że prezydent Adamkus litewski spotkał się 16 razy z Kaczyńskim. nasz prezydent chętnie się spotykał, bo mówili po polsku. Adam Kuz go znał polski, a nie za bardzo, bo z językami obu Kaczyński. I były obietnice nigdy nie dotrzymane. Ja mam bogate archiwum i tam nawet jakiś litewski premier czy wicepremier przyznał, że no nie dotrzymano pewnych obietnic.
Kilka dni przed katastrofą w Smoleńsku litewski Sejmas przyjął ustawę jeszcze bardziej zaostrzającą prawo językowe dla Polaków. Tak się z Lechem Kaczyńskim litewscy politycy pożegnali. To warto o tym
pamiętać. Po prostu
pamiętać.
Byli bardzo obłudni, bo trzeba przyznać, że nasz prezydent ciągle wierzył w dogadanie się z różnymi krajami. Ja też chciałbym wierzyć, ale jak jest zła wola, no to co zrobić?
Panie profesorze, z niepokojem patrzę na zegarek, bo wybiła godzina 10. A to oznacza, że skończyliśmy, musimy kończyć poranek wiatr, a nawet tylko skończyliśmy właśnie w tej chwili. Ostatnim gościem poranka był profesor Jerzy Robert Nowak, historyk, za to najmocniej dziękuję.
Dziękuję.
Panie profesorze.
Jak zwykle przyjemnie we wnet.
Łukasz Jankowski, za konsultantą Andrzej Gumbrycht, wydawcą poranka był Antoni Opaliński. Jutro o 7:10 przywita Państwa Krzysztof Skowroński.